Można mieć dużo pomysłów i wielu ludzi chce być przedsiębiorcą i sobie zakłada teoretycznie, no to teraz staję się tym i tym i będę robił to i to. Ale to jest tylko sam początek. No i wiadomo, że 90% później odpada. I ja miałem ponieść ten sam los. Miałem też odpaść, bo jak otworzyłem wypożyczalnię samochodów, no to nikt nie chciał wypożyczyć ode mnie żadnego auta. Musiałem biegać za ludźmi, robić naprawdę cuda, jeździć na rowerze, po różnych marketach, żeby tylko ktoś chciał ten samochód wynająć. A jak już wynajął, to rozbił to auto, albo ukradł, albo przewoził jakieś narkotyki, później zabierali te samochody. Policjanci, więc bardzo dużo było na początku różnych przeszkód i zderzenia ze światem zewnętrznym, który mi mówił, że coś tu jest nie tak. Ale ja mówiłem sobie, nie mam wyjścia.
Jaką cenę się płaci, żeby wejść na taki szczyt biznesowy?
Nie wiem, czy to jest tylko u mnie, ale ja poświęciłem dwa małżeństwa.
Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu, konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny, mocny humor i zorganizowany networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na Tobie wrażenia. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiali z człowiekiem, który z mojej skromnej perspektywy należy prawdopodobnie do jakiejś 0,1% przedsiębiorców w Polsce pod kątem skali biznesu, który zbudował. Natomiast najciekawsze, prawdopodobnie najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że jak się za chwilę dowiecie, ten biznes powstał jako trochę taki efekt poboczny. Nie coś, co było totalnie najważniejsze, co było jedynym głównym celem, do którego nasz gość dążył. A tą osobą jest Maciej Panek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od razu od tego, co powiedziałem we wprowadzeniu. Kim miałeś pierwotnie być, że założyłeś biznes, żeby zarobić, żeby być tą osobą? Tak troszeczkę enigmatycznie.
Moja droga była dosyć długa i często o niej opowiadam na różnych wystąpieniach. Natomiast mniej więcej od 20 roku życia postanowiłem być wielkim kompozytorem. I szło mi to nawet dobrze i zrobiłem bardzo dużo różnych kompozycji, mam je do dzisiaj. Z tym, że miałem kłopoty finansowe i chciałem robić olbrzymie produkcje na urządzeniach elektronicznych. Modulatory brzmieniowe wtedy były bardzo drogie, a ja nie miałem na to kasy. I marzyłem sobie o tym, żeby je zakupić i nie mogłem tego zrobić, więc jedyne co, to mogłem kupić najtańsze takie organki typu Yamaha i na 5 sekwenserach, czy ścieżkach od sekwensera, nagrywać sobie kompozycje. I to robiłem, opanowałem bardzo dobrze to urządzenie i do tej pory mam kompozycje z tego czasu, ale to nie było jakościowo dobre. Marzyło mi się, żeby te dźwięki były super przyjemne i takie soczyste. Ale nie miałem na to pieniędzy, więc ciągle komponowałem, robiłem na tym podstawowym urządzeniu, ale myślałem, jak tutaj osiągnąć swój cel, czyli zrobić najlepszy modulator brzmieniowy, jaki wtedy istniał na rynku. I to trwało kilka lat. I tłukłem się po szkołach wyższych, chciałem inwestować na giełdzie. Na giełdzie się kompletnie wszystko wysypało. Poszedłem do pracy w Urzędzie Miasta, ale tam ta praca nie dawała mi zarobić na tyle, żebym miał takie urządzenia, jakie chcę. Więc później, jak już wszystko padło, to stwierdziłem, że no ja teraz nie jestem w stanie zarobić ani nawet na siebie, ani na swoje urządzenia, więc może działalnością gospodarczą i otworzę biznes. A ten biznes będę robił taki, żeby w przyszłości nie mieć problemu z zakupem jakiegokolwiek urządzenia, które będzie mi dawało soczysty efekt. No i zacząłem mieć taki jakby poboczny target, czyli zrobić kasę po to, żeby być tym kompozytorem i żeby mieć świetne utwory. I tak się to przerodziło, że szala się przeważyła na bycie przedsiębiorcą, bo w firmie, mimo to, że początki były bardzo złe i miałem wyjątkowo trudno, to jednak byłem wytrwały i przez tą wytrwałość trochę zaniedbałem kompozycję. I okazało się, że to, co miałem zrobić dla pieniędzy, żeby być kompozytorem, okazało się główną ścieżką, a kompozycje zeszły trochę na bok. I one do tej pory trwają, bo 2 lata temu wydałem płytę na CD. Ona ma około 45 minut z moimi utworami. Natomiast chcę wydać kolejne płyty, bo tych kompozycji mam jeszcze mnóstwo, ale z jednej strony wprowadziłem się w taką strefę komfortu, że stać mnie teraz na urządzenia, żeby kupić wszystko, ale bycie przedsiębiorcą mi totalnie zawala całkowicie czas w ciągu jednego dnia i nie mam go na kompozycję. I z tym mam problem, bo priorytety się już zmieniły całkowicie.
Dla tych z was, drodzy widzowie i słuchacze, którzy nie wiedzą, Maciej wraz ze swoim zespołem zbudowali lidera mobilności współdzielonej w Polsce, prawda?
No, Panek Carsharing jest największą firmą tego typu w Polsce.
No właśnie, 5 tysięcy aut, 700 tysięcy użytkowników, a ilu macie pracowników?
500.
500. No i teraz powiedz, zanim przejdziemy do biznesu, użyłeś przymiotnika wielki kompozytor. Z czego wynikało to słowo, że miałeś takie nastawienie od samego początku? Bo to nie jest powszechne, zwłaszcza w Polsce, gdzie jesteśmy przesiąknięci skromnością i wręcz czasami toksyczną pokorą, żeby tak myśleć o swojej przyszłości.
Wiesz co, bo ja już wcześniej realizowałem sobie jakieś cele i zobaczyłem, że jak daję sobie te cele zbyt niskie, to łatwo je osiągam. Więc postawiłem sobie coś ambitnego, nie bycie kompozytorem. No bo to nie jest aż wcale takie trudne. Ja bez szkoły muzycznej zrobiłem masę kompozycji. Dla mnie wyzwaniem było wielkim kompozytorem być. Dorównać tym, których muzyki słuchałem. I to tak brzmi może za bardzo poważnie, bo kompozytorów z reguły utożsamiamy z muzyką poważną. Ale mi wcale o to nie chodziło. Kompozytor według mnie to jest ktoś, kto tworzy muzykę. Ale nieważne, w której szufladce jest ta muzyka. Czy to będzie muzyka poważna, czy jazz, czy metal, czy pop, czy instrumentalna, cokolwiek. Ale żeby komponował coś własnego. Bo to mi w głowie najbardziej utkwiło, że wszyscy ci, którzy chcą być muzykami, chcą być kompozytorami, idą standardową drogą, czyli do szkoły muzycznej. I tam z motywacją zewnętrzną uczą się muzykowania, uczą się nut. I ta motywacja zewnętrzna po jakimś czasie przestaje działać, bo na początku była wewnętrzna, ale później ze względu na to, że nauczyciele cisną zadania domowe i trzeba non-stop na czymś grać, no to po jakimś czasie to człowiekowi się nudzi. Nie ma progresu i po zakończeniu na przykład takiej szkoły muzycznej człowiek na początku chciał być kompozytorem, ale okazuje się, że on nic nie potrafi skomponować. On potrafi odgrywać doskonale rzeczy, które ktoś mu poda, jak dostanie nuty, albo rzeczy, które skomponował ktoś inny, ale sam nie potrafi nic wymyśleć. A dlaczego tak jest? Ponieważ przez całe lata robił rzeczy, które podawali mu inni. A ja od samego początku działałem inaczej. Nie uczyłem się niczego, co podawali mi inni, tylko od razu chciałem komponować, mimo że nie miałem na ten temat żadnej wiedzy. Później powstała u mnie oczywiście motywacja, no to trzeba mieć jakąś wiedzę. I pomyślałem sobie, do szkoły muzycznej nie pójdę, bo oni mnie zniszczą i stwierdzą, że i ja po prostu stwierdzę, że nie będę chciał się uczyć muzyki. Więc może na jakiś kurs, a może do jakiegoś nauczyciela muzyki. Więc zapisałem się do jednego, do drugiego, do trzeciego i tak chodziłem i okazywało się, że po miesiącu przechodziłem do kolejnego. Myślę sobie, co jest? I okazało się wtedy, że oni mi wszyscy kazali się uczyć nut, a to mnie zabijało. Zabijało moją kreatywność i chęć bycia kompozytorem. Więc jak już poszedłem do ostatniego, to on mi powiedział, wiesz co, ty lepiej nie ucz się tych nut, bo z siebie tylko zmarnujesz. Są ludzie, kompozytorzy współcześni, którzy nie znają nut i też komponują. I może ty należysz do takich. Więc ja poszedłem w tym kierunku. Przestałem się uczyć nut i dalej komponowałem. komponowałem wiele lat i robiłem fajne rzeczy, które dla samego mnie są świetne. Ja wiem, że ta muzyka jest bardzo wartościowa, tylko nie jest przetworzona na odpowiednio jakościowe instrumenty, które by mogły zaspokoić gusta słuchaczy. Ale muzycznie jest to dla mnie świetne, bo jest melodia. A mi w muzyce chodzi najbardziej o to, żeby była melodia, a nie żeby zastępować melodię przeszkadzajkami i różnego typu fajnymi brzmieniami. Więc ta moja historia z nauką muzyki się zakończyła. Ja tworzyłem sam i wiem, że wiele jest ludzi, którzy kończą szkoły muzyczne, ale później co? Nie mogą zostać kompozytorami, więc stają się nauczycielami muzyki. Więc najpierw się uczyli od nauczycieli, a potem sami stają się tymi nauczycielami i z reguły uczą w szkołach muzycznych, ale kariery muzycznej jakoś nie zrobią. No, bardzo nieliczni. Więc ja nie miałem żadnej nauki w szkole. Robię kompozycję sam, no ale przez to, że stałem się przedsiębiorcą, to muzyka poszła trochę inną stroną. A w przedsiębiorstwie i byciu w biznesie całkiem dobrze mi to idzie. Zauważyłem zupełnie przypadkowo, bo wcześniej nawet nie miałem na myśli bycia przedsiębiorcą. I czuję się w tym świetnie.
Zabierz nas do korzeni, genezy, źródeł twojej wiary w siebie i pewności w to, że możesz być czy wielkim kompozytorem, czy przedsiębiorcą, który buduje lidera branży w Polsce. Jakby skąd to się wywodzi? Czy to są kwestie wychowania, czy to są kwestie jakiejś takiej twojej indywidualnej edukacji, twojego wewnętrznego dialogu, który ty prowadziłeś? Bo twoja postawa nie jest postawą powszechną w Polsce.
Myślę, że mnie charakteryzuje dosyć wysoka wytrwałość. I muzyka się urodziła wśród moich kolegów, ale to było później, bo ona narodziła się przez całą moją młodość, gdzie od dziecka usłyszałem pierwszy raz jakąś muzykę zachodnią. Wtedy, jak ja byłem małym dzieckiem, no to była tylko muzyka polska i zaczęły dopiero wchodzić jakieś płyty z zachodu. I to mnie oszołomiło. Dla mnie to było tak wspaniałe, jakbym odkrył Marsa. I zacząłem tej muzyki słuchać, kupować sobie co chwilę jakiś nowy sprzęt. Zaczynałem od magnetofonów szpulowych, na takie duże taśmy. Później kasety, później płyty CD. Ale przez wiele lat słuchałem muzyki, a moim takim mentorem do słuchania tej muzyki był Tomasz Beksiński, który już nie żyje. To był człowiek, który był redaktorem w Trójce i puszczał taki świetny program, który nazwał Romantycy Muzyki Rockowej. I nie wiem, że to już jest stare czasy i młodzi ludzie w ogóle tego nie znają, ale to był tak świetny program, że ja po prostu czekałem co tydzień na poniedziałek godzina 22, gdzie Tomasz Beksiński przedstawiał nową płytę, na przykład Dead Can Dance albo innego zespołu i mówił, że to jest perełka, którą właśnie zdobył z zachodu i przywiózł osobiście. I teraz nam puszcza. W Polsce, gdzie dostępu do tego w ogóle nie było. I to mnie bardzo jarało. I słuchamy przez tej muzyki przez całą młodość i byłem nią ogromnie nasiąknięty. Więc jak już byłem nasiąknięty, to później gdzieś to musiało wypłynąć ze mnie. No i zaczęły się robić kompozycje. A że przy okazji miałem tam kilku kolegów, którzy też chcieli grać, no to chcieliśmy stworzyć zespół. Tylko że ten zespół trwał może kilka miesięcy, bo każdy miał się nauczyć grać na jakimś instrumencie. Wszyscy byli amatorami. Ale nikomu nic nie wyszło. Natomiast ja zostałem tylko z tymi klawiszami, ale robiłem już sobie solo dalsze kompozycje, no ponieważ z nimi nie mogłem iść dalej ze względu na to, że oni po prostu nie umieli grać na instrumentach. Byłem nasiąknięty mocno i to musiało gdzieś ze mną wypłynąć. Poza tym muzyka jest formą mojego wyrażania się. Bardzo mi to pasuje. Jak wiesz, ja wszystkiego nie potrafię powiedzieć słowami. Nie jestem ekstrawertykiem, ale jest we mnie bardzo dużo ognia w środku, którego na pozór nie widać na zewnątrz. Natomiast ja wiem, że on jest. I ten ogień wychodzi w muzyce, jeśli komponuję. Natomiast bycie przedsiębiorcą. Można mieć dużo pomysłów, i wielu ludzi chce być przedsiębiorcą i sobie zakłada teoretycznie, no to teraz staję się tym i tym i będę robił to i to. Ale to jest tylko sam początek. No wiadomo, że 90% później odpada. I ja miałem ponieść ten sam los. Miałem też odpaść, bo jak otworzyłem wypożyczalnię samochodów, no to nikt nie chciał wypożyczyć ode mnie żadnego auta. Musiałem biegać za ludźmi, robić naprawdę cuda, jeździć na rowerze po różnych marketach, naklejać naklejki z samochodami, co chwilę je przestawiać, żeby tylko ktoś chciał ten samochód wynająć. A jak już wynajął, to rozbił to auto i tak co chwilę albo ukradł, albo przewoźli jakieś narkotyki, później zabierali te samochody policjanci. Więc bardzo dużo było na początku różnych przeszkód i zderzenia ze światem zewnętrznym, który mi mówił, że coś tu jest nie tak. Ale ja mówiłem sobie, nie mam wyjścia. Ponieważ wziąłem wtedy na rozpoczęcie działalności gospodarczej kredyt z biura dla bezrobotnych. Zrobiłem taki plan finansowy, biznesplan na 10 tysięcy złotych, które oni mi wtedy dali w formie pożyczki. I powiedzieli jasno, jeżeli będziesz prowadził 2 lata tą działalność, o której tutaj piszesz, że ją zrobisz, to później nie musisz oddawać tej kasy. Ale jeśli wcześniej zamkniesz tą działalność, jeśli nie dasz rady, to oddasz 2 razy tyle. I to była dla mnie niesamowita
motywacja. Czyli 10 tysięcy to był ten kapitał zalążkowy ostatecznej firmy Panek S.A.?
Tak, oczywiście to był rok 2000 i można powiedzieć, że ta kasa wtedy też nie była jakaś duża, chociaż dużo większa niż teraz. Mhm. Ale ja jeszcze kilka miesięcy przed tym miałem 100 tysięcy, bo operowałem na giełdzie papierów wartościowych.
Jak wpłynęło na ciebie to zdarzenie? Utrata 100 tysięcy oraz proszenie się 10 tysięcy urzędników. Miałeś jakąś refleksję z tym związaną? Jakoś to cię jakkolwiek zbudowało? Coś tobie zrobiło?
Przed tym musiał nastąpić przełom, bo to nie było tak, że ja od razu straciłem 10 tysięcy, bo...
100 tysięcy.
100 tysięcy, bo chciałem być też inwestorem na giełdzie. I to też był mój model na zarabianie pieniędzy, na muzykę. Zrobiłem specjalne studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej i miałem po prostu zostać inwestorem. I skończyłem te studia z wyróżnieniem, więc pomyślałem sobie, że jestem świetny w tym, co robię. I byłem świetny. No i potrafiłem w pół godziny zarobić na giełdzie tyle, co przez cały miesiąc w pracy zwykłej, w urzędzie miasta. Więc pomyślałem sobie, no po co ja mam to robić, jak jestem świetny i będę robił pieniądze na giełdzie. No więc zwolniłem się z tej pracy po 9 latach. Chociaż ta praca była też dla mnie przydatna, bo w międzyczasie w tej pracy tworzyłem mnóstwo kompozycji, zrobiłem 2 razy studia i to był dobry czas. Mogłem się tam wtedy uczyć, bo takie były warunki. No ale zwolniłem się, to była strefa komfortu dla mnie, ale powiedziałem sobie, nie, wymagam czegoś więcej od życia niż bycia w strefie komfortu i tam była całkiem dobra kasa, ale dla mnie za mało i nie pozwalało mi na najlepsze urządzenia muzyczne. Więc zwolniłem się, a później jak zacząłem być guru giełdy i mi się tak wydawało, że już nim jestem, no to wszystko straciłem, ponieważ zacząłem inwestować w kontrakty terminowe i na waluty i na WIG20, a to były ryzykowne instrumenty. No więc wszystko się posypało. No jak się posypało i nie miałem pracy, to mogłem zdecydować, co teraz robić. A nie miałem przy sobie nikogo.
Poczekaj, jak straciłeś te 100 tysięcy, to co się stało z twoim ogniem? On jeszcze bardziej w tobie wzrósł i zaczął cię pchać we właściwym dla ciebie kierunku, czy może miałeś jakiś okres takiej autodestrukcji?
Czy mój ogień do giełdy całkowicie zgasł? Miałem wcześniej ogień do giełdy, tak, ale świat mi pokazał, że coś jest ze mną nie tak, że to nie jest chyba ta ścieżka, to nie są te drzwi. I jak wychodziłem z biura maklerskiego, bo wtedy jeszcze się chodziło do biura maklerskiego, nie załatwiało się wszystkiego w internecie, to zapytałem się, jakie jest moje saldo. No i tam człowiek mi odpowiedział, który był ze mną na co dzień, że 5 zł. I ja powiedziałem, no to 5 zł niech sobie już zostanie, ale to jest moje ostatnie przyjście tutaj i to jest mój finał zabawy z giełdą. Stwierdziłem, że więcej nie będę tego robił. Od razu teraz dodam, pomijając pewne fakty, że po 10 latach później i tak poszedłem na giełdę, jak już byłem przedsiębiorcą i straciłem znowu kupę kasy. I potem znowu sobie powiedziałem, że już nigdy do tego nie wejdę. A to było po 10 latach, czyli w roku 2010. Mhm. I teraz minęło 13 lat i jeszcze nie jestem. Więc trzymam się tego, bo dostałem dwa razy mocno po policzku od giełdy.
A kusi cię?
Pewnie. Kusi mnie, ale zagrożenie teraz już jest widoczne, bo wiem, że ono mnie dotknęło i jest. Mhm. Byłem też kilka razy w Las Vegas. Specjalnie wchodziłem sobie do kasyna i patrzyłem, jak ludzie grają i ani razu nie doprowadziłem się do tego, żeby wejść na automat i zacząć grać. No bo po prostu wiem, czym to się kończy. Wiem, że to jest tylko rozrywka, żeby trochę stracić kasy. Natomiast pytasz, jak ja się czułem. Więc po tej giełdzie byłem totalnie zrujnowany psychicznie i wiedziałem, że energii do tego już nie mam. I nawet nie chciałem mieć. Więc musiałem coś wymyślić innego. Pomyślałem, że może trzeba wrócić do pracy, do tego, co jest moją strefą komfortu. Ale powiedziałem sobie, że nie. To będzie się cofanie w rozwoju. Moja rodzina, znajomi, większość wyjechała za granicę.
Mogę się jeszcze wtrącić. Te 100 tysięcy ty odłożyłeś pracując na etacie? Skąd była ta kasa?
Ja wcześniej jeszcze prowadziłem sklep spożywczy. Mhm. Miałem taki czas, że studiowałem, pracowałem na 3 zmiany. Miałem żonę, która pracowała też na 3 zmiany. Było dziecko i miałem jeszcze sklep spożywczo-warzywniczy, do którego trzeba było jeździć po towar osobiście, no bo miałem tylko jednego sprzedawcę, o 6 rano na giełdę do miasta oddalonego tam o 40 kilometrów i tam nosić skrzynki z jabłkami i z cebulą, żeby w sklepie był świeży towar. Więc taki sklepik miałem też i go prowadziłem. Oczywiście ten sklepik też mi nie wyszedł, no bo prowadziłem go 2 lata, doprowadziłem do tego, żeby były w nim kolejki, no ale później się okazało, że osoba z rodziny, która ten sklepik dała mi do prowadzenia, widząc, że tak dobrze idzie, powiedziała, że to teraz ona tam wchodzi, bo ona jest na umowie napisana ze spółdzielnią jako wynajem lokalu, więc ja nie miałem wyboru, musiałem jej ten sklepik oddać. No a jak go oddałem, to ona wprowadziła swoich pracowników, podwyższyła ceny, jakoś obniżyła. Po pół roku sklepik padł. No ale ja poszedłem już dalej.
A poszła więc... relacja padła?
Tak, tak. Od tamtej pory nie ma relacji. Mhm. Zresztą to była dalsza rodzina, więc nie było jakiejś dużej straty. No ale te 100 tysięcy padło. Wtedy dla mnie to było dużo. Miałem też trochę pożyczone od innych, którzy widząc, że świetnie mi idzie na giełdzie, to dawali mi swoje pieniądze. Ja byłem wtedy uczciwy i umawiałem się z nimi, że 50 na 50, czyli jeśli będzie zysk, to 50%, ale jeśli strata, to też 50% ja daję. Więc to było bardzo fair, no ale w związku z tym, że wszystko się zawaliło, no to ja zostałem jeszcze z długami, bo to nie ma tak, że miałem zero. Miałem potem jeszcze długi do oddania i przez kilka lat jeszcze musiałem spłacać tych ludzi. No więc nie miałem pracy, nie miałem sklepu. W tym czasie jeszcze moja żona wiedziała, że czy miała takie przekonanie, że inwestycje na giełdzie mnie zrujnują, więc żeśmy się trochę o to pokłócili, ale też inne tematy, więc ona odeszła razem z dzieckiem.
Straciłeś wszystko?
Straciłem wszystko. Straciłem rodzinę najbliższą. Rodzina moja, czyli mama, bracia i koledzy powyjeżdżali za granicę. Nikogo nie miałem. Nie miałem pracy, bo sam się z niej zwolniłem. Poleciłem się w pułapkę. No i cała kasa, którą miałem, nagle prysła z giełdy i nie miałem niczego i trzeba było płacić za mieszkanie. Dobrze, przynajmniej miałem to mieszkanie, które wcześniej jeszcze sobie wykupiłem za kasę, gdzie jeszcze miałem jakąś ze sklepu i z pracy.
Jak byś skomentował to, że człowieka, który... Oczywiście wtedy wiadomo, że byłeś dużo młodszy, miałeś dużo mniej doświadczeń, no ale to przekonanie o tym, że możesz być wielkim kompozytorem, czy generalnie, że możesz odnosić sukcesy, to już sobie wtedy miałeś. No i z jednej strony masz bardzo silną postawę mentalną, a z drugiej strony następuje po sobie ciąg różnych zdarzeń, za które jakby nie patrzeć, no raczej jesteś w pełni odpowiedzialny, które powodują, że zostajesz totalnie z pustymi rękoma. Jak to może współwystępować? Tak silny mental i intelekt z totalną destrukcją dookoła nagle. Byłeś zaślepiony, czy co się stało?
A dlaczego się do tego doprowadziłem, czy co się później stało?
Jak mogło się, powiem może bardzo brzydko, ale wprost, jak mogło spieprzyć się tyle rzeczy naraz, kiedy byłeś gościem o takiej postawie, z taką etyką pracy? Jak?
Może byłem zachłanny za bardzo i chciałem wszystko naraz. Wydawało mi się, że jestem Supermanem i to zrobię. Ale wystarczyło tylko jedna kostka domina, która się posypała. Posypało się od tej giełdy i no i reszta też się posypała. Ale to dobrze, bo inaczej bym się dalej tłukł z giełdą i nie mógłbym jakoś z tego wyjść. Po prostu te okoliczności pokazały mi, że trzeba zrobić coś innego. Ja się z tego cieszę, ale wtedy tak nie miałem. I ta sytuacja doprowadziła mnie do punktu, w którym w pewnym momencie siadłem i się rozpłakałem, bo byłem sam, nie miałem nic. No i tak płakałem sobie z 2 godziny, bo to była totalna zapaść w moim życiu. I z tego płaczu później, jak już po tym dotarło do mnie, że jestem na kompletnym dnie, już nie ma nic gorszego, co może mnie spotkać, to było tak oczyszczające, że zacząłem myśleć, to ja teraz to wszystko wezmę w swoją garść i coś zrobię. No bo już nie mam więcej co stracić, więc zacznę działać. Ale działać tak, żeby rzeczy, które robię, zależały głównie ode mnie, a nie żeby szukać ludzi, którzy mi pomogą.
Być na szukać innych i losu.
Tak, żeby być uzależnionym od kogoś, tak jak się jest uzależnionym na giełdzie, no bo inwestujemy w jakieś papiery wartościowe, a nie wiadomo, co z nimi robią rekiny gdzieś tam na świecie. I my musimy sobie myśleć, że to powinno być tak, a jest całkiem co innego, bo gdzieś ktoś sobie tam zadecydował, a my nawet o tym nie wiemy. Więc to jest ruletka dla mnie na giełdzie. Ale bardzo mi się podobało, że jeśli zostanę przedsiębiorcą i będę prowadził coś sam, to przynajmniej będę mógł mieć do siebie jakieś zarzuty i nauczyć się czegoś na podstawie swoich błędów, co źle robię i później móc się poprawiać. Ta idea mi się bardzo spodobała i chciałem być tym przedsiębiorcą. No ale początki były trudne. Natomiast początek się zaczął od tego, że uznałem, że to jest przełom i muszę teraz wziąć się za siebie, bo nie miałem wyboru. Kiedyś była jeszcze mama i mogłem sobie do niej pójść i powiedzieć, ja potrzebuję taką kasę, ja potrzebuję to i tamto i ona mi pomogła. Ale teraz nikogo takiego nie mogłem znaleźć. Więc ta sytuacja, gdzie byłem bez wyjścia, spowodowała u mnie niesamowite pokłady energii. Że ja po prostu ratowałem swoje życie.
Dlaczego niektórzy ludzie w obliczu totalnego fiaska na tylu frontach popadają w alkoholizm, narkomanię i inne tego typu patologie, a ty byłeś w stanie tą energię skierować na coś produktywnego, na rozwój? Od czego zależy ten przełącznik?
Dobre pytanie. I nie wiem, czy to jest moja osobowość, czy to zależy od osobowości, czy od może innych czynników, ale ja mam tak, że trochę działam na przekór. Że jak jest jedno, to ja robię co innego. Jak ktoś mówi jedno, ja też mówię drugie. Na przykład wiele rzeczy, które ktoś mi próbował kiedyś powiedzieć albo przekonać, to ja zawsze stawałem na nie.
Ale
chyba, że był to niesamowity autorytet. Mhm.
Skąd ten przekór w tobie? Po co to robiłeś? Miałeś w sobie przekonanie, że jesteś mądrzejszy od innych? Czy o co chodziło?
To nie tak. Ja wtedy nawet nie myślałem, bo to się zaczęło już od dziecka, gdzie miałem już problemy z tym, jak rodzice wysłali mnie do kościoła. Ja stałem w tym kościele, bo było pełno ludzi i nie było wolnych miejsc. I chodziłem tam z bratem. I mój brat miał taką przypadłość, że jak stał godzinę czasu w kościele, to mdlał. I później ja go wynosiłem z tego kościoła. I za każdym razem się zastanawiałem, po co ja do tego kościoła w ogóle chodzę? Dlaczego my się ciśniemy według tych ludzi? Nawet nie rozumiemy, co ten ksiądz do nas mówi, a rodzice nam każą tam stać. I ciągle mi się pojawiał w głowie taki opór. No i później z bratem zaczęliśmy trochę kombinować. I zamiast chodzić do kościoła, to chodziliśmy obok. Ale rodzicom mówiliśmy, że idziemy do kościoła.
Ale skąd później, ja to znam?
Ale później rodzice nas złapali i dostaliśmy łomot. Natomiast to i tak nie zmusiło nas do tego, żeby już później chodzić do kościoła. No i to się skończyło na tym takim udawaniu, że jesteśmy zgodnie z tym, co rodzice chcą, ale tak naprawdę to...
Robicie swoje.
Robimy swoje. I wyszedłem już później w szkole podstawowej na religię i tak dalej. Nawet ślub miałem kościelny, żeby byli wszyscy zadowoleni, ale to nie byłem ja. Więc taki opór gdzieś non-stop narastał od dziecka.
Kiedy ten opór eksplodował? Kiedy się pojawił prawdziwy Maciej?
Taka przekora. Ale ja doskonale pamiętam momenty, kiedy świat mi pokazywał i tak zwanego faka, gdy otworzyłem wypożyczalnie samochodów, no i one się rozbijały, klienci nie chcieli brać ich i ciągle były jakieś problemy. A im większe były te problemy, tym ja miałem większą siłę, żeby je pokonywać. Więc taką moją strategią było, że wieczorami wychodziłem sobie do parku i sobie spacerowałem i myślałem, co ja teraz zrobię? Jestem udupiony. Za chwilę zawali mi się ta firma i nie będę i znowu wrócę do punktu wyjścia. I wtedy mi się włączała taka wizja. To była taka przenośnia, że ja trzymam taki jakby duże lasso, taki sznur i na tym sznurze zawieszony jest cały świat i ja tym światem sobie tak krążę dookoła. Ta wizja mi dawała i interpretowała to, że ja mam taką dużą moc sprawczą, że ja pokonam te problemy. Ale potrzebowałem czegoś więcej, czyli czegoś, co nie istnieje, czyli ten cały świat na sznurku. Ale jak sobie to wyobrażałem, to czułem niesamowitą siłę, że jestem w stanie pokonać te problemy.
Czyli robisz takie przeramowanie w swojej głowie.
Dokładnie.
Że zamiast bycia ofiarą, to stajesz się osobą, która mimo wszystko kontroluje sytuację w obliczu i tak podnoszących się problemów.
I to właśnie też chcę wykazać przez moją muzykę. Czyli to takie wstawanie z kolan. Gdzie dostaniesz po tyłku, ktoś cię rzuca na glebę i dusi, a mimo wszystko ty bezsilny, znajdujesz gdzieś w sobie jakąś tam siłę, żeby wstać. To nieraz jest na filmach gdzieś bokserzy już leżą na deskach.
Klasyka Hollywoodu.
Tak. I ja to samo miałem właśnie z problemami firmowymi. I wtedy czułem przez to takie lasso, że mam jeszcze tą ostatnią siłę, że ją wykrzeszę i ona będzie nawet silniejsza niż dotychczas.
Czy ta wiara cię nigdy nie zawiodła?
Ta wiara zawsze mi pomaga, jeśli moje przekonanie jest takie, że jestem rzeczywiście udupiony. Mhm. Więc od razu mi się pojawia mój Aladdin i zaczynam machać sznurem i od razu jest lepiej. Natomiast jeśli za bardzo przyzwyczaję się do strefy komfortu i tak do końca, mimo że pojawiają się problemy, to i mimo że ja mówię, o, rzeczywiście mam problemy, ale przekonaniu jestem, że to jeszcze nie jest dno, no to jeszcze nie mam takiej mocy. Ale włączam ją taką moc pośrednią, która zwykle działa, ale wiem, że mam duże zapasy. Więc ktoś mi kiedyś powiedział, że jestem Wańka Wstańka. Taka kiedyś zabawka była. I dla mnie, i wiem, że dla mnie najważniejsze jest to, że podstawą jest moje życie. Jeśli stracę firmę, jeśli stracę kasę, jeśli stracę cokolwiek, to zawsze mam coś w postaci samego siebie. Dlatego inwestuję w samego siebie jak najwięcej, w swój rozwój, żeby później to wykorzystać w razie jakichś niepowodzeń czy problemów. Bo pieniądze można stracić i ja już o tym wiem, jak to jest, bo przeszedłem.
Przerobiłeś to.
I wiem, że potrafię przez to przejść. Więc nawet gdyby to się wydarzyło teraz albo kiedyś, to znowu powstanę. I znowu wykrzę sam u siebie siły i może stanę się jeszcze większy. Po prostu mam takie przekonanie.
Więcej. 260 milionów złotych to wartość nieruchomości, które kupiliśmy wraz z inwestorami i którymi zarządzamy na co dzień. Odezwij się do nas, jeśli poważnie podchodzisz do budowy swojego majątku i cenisz sobie dyskrecję i bezpieczeństwo. Czy każdy ma w sobie ogień, twoim zdaniem?
Nie każdy ma.
Czy ogień jest kwestią loterii genetycznej, kwestią wychowania, kwestią tego, żeby znaleźć odpowiednie krzesiwo i go w sobie wzniecić, czy kwestią czego?
Myślę, że w 50% jest kwestią genetyczną. Reszta jest kwestia wychowania rodziców i tego, jakie mieliśmy doświadczenia z innymi, na przykład z rówieśnikami w szkole. Uchodziłem za kogoś takiego poważnego, zbyt poważnego. Ale niektóre dzieciaki, myśląc sobie, że mogą znaleźć kolejnego kozła ofiarnego, próbowały mi dokuczać. I niektórzy próbowali mnie uderzyć, coś tam poszturknąć, coś zrobić. I jestem odporny na takie rzeczy, bo mimo tego, że byłem małym dzieckiem, to gdzieś ten stoicyzm we mnie tam kiełkował. I nie byłem wrażliwy. Jak ktoś mnie tam szturchnął czy coś, no to ja sobie z tego nic nie robiłem. Ale nie pomyślałem, że dzieciaki tak nie działają. W normalnym życiu, gdy ktoś nam coś zrobi, to nie musimy od razu się bić z tą osobą. Ale dzieci są inne. Dzieci jak zobaczą, że ktoś nie reaguje, to idą drugi raz. Wtedy myślą, to jest mój kozioł ofiarny, to sobie będę się wyżywał.
Worek treningowy.
No i zauważyłem, że tam niektórzy, szczególnie ten chłopak, co jakiś czas podlatywał i coś mi tam zrobił. Ja rzeczywiście nie reagowałem. Ale był taki czas, kiedy chyba zrobił to dwa razy i nagle znikąd skądś się znalazła moja taka siła, o której nawet nie wiedziałem i nie chciałem tego zrobić. Ale tak mu przewaliłem, że odleciał na kilka metrów.
Czyli instynkt działał.
Tak. No i nagle zemdlał i gdzieś tam leżał pod ścianą. No i wszyscy dookoła się patrzą, o co się stało. Gość, który chodził i nagle nie szalał, nie machał rękami i tylko jeden ruch, a tamten już leży gdzieś pod ścianą. No i ocucili go, a on był tak wkurzony, bo chodził za takiego najlepszego w szkole.
A ty go wkurzyłeś?
No bardzo. I on powiedział, no to po szkole się spotkamy.
Soluwa.
Yes, soluwa. Nie, ja takich rzeczy miałem sporo w szkole, ale najbardziej pamiętam taką rzecz, gdzie jeszcze byłem przed szkołą podstawową i być może ona na mnie wywarła znaczny wpływ, gdzie miałem takiego dręczyciela, który był chłopakiem starszym od kilka lat. I on non stop chciał mnie dręczyć z czymś tam. Ale ja byłem szybki w biegach i mu zawsze uciekałem. I on się znalazł na taki sposób, że pewnego razu złapał mojego brata, młodszego o 2 lata ode mnie, i zaczął go bić. Zaczął go bić po to, żebym ja przyszedł i też się mu dał bić.
Czyli taka pułapka.
Ja miałem wtedy bardzo duże dylematy, co zrobić. Bałem się, no bo przecież przyjdę, uwolnię brata, ale sam dostanę. Ale wybrałem to drugie. I poszedłem do tego chłopaka. On uwolnił mojego brata i zaczął mnie bić. Ale ja nie wiem wtedy, jak to się skończyło, bo mam to już dalej, mam odcięte z pamięci.
Blackout.
Tak. Ale wtedy jakby się poświęciłem. No i to poświęcenie mam do dzisiaj, bo taka osobowość ratownika u mnie występuje dosyć często. Niektórzy ludzie to wykorzystują. Ale tak, jeśli widzę jakąś krzywdę ludzką, to potrafię się poświęcić, co nie zawsze jest dobre. Bo ludzie wykorzystują to nie tylko na to, żeby uzyskać moją pomoc, bo są bezbronni, ale na przykład w celach finansowych i innych.
Żeby cię wykorzystać. Mhm. Zdarza ci się oglądać seriale? Czy nie masz czasu na takie rzeczy?
Kiedyś oglądałem, a od 2 lat nie oglądam żadnej telewizji.
Kojarzysz takie seriale być może jak Sukcesja albo Billions na HBO Max?
Nie.
To są seriale pokazujące taki, powiedzmy, pułap funkcjonowania osób rzędu 100 milionów, miliardy i tak dalej. I oczywiście te seriale cały czas krążą wokół osi konfliktu między różnymi bohaterami. I w kontekście tego, co mówiłeś, jeżeli chodzi o szkołę, no to biorąc pod uwagę to, jak duży biznes zbudowałeś, to jakbyś to powiedział na pytanie, czy podczas twojej kariery, jak zdarzały się sytuacje konfliktowe z jakimś być może nieuczciwym kontrahentem, z pracownikiem, który zrobił dużą krzywdę twojej firmie, albo z kimkolwiek, jakimkolwiek innym partnerem biznesowym, to na takie sytuacje lepiej machnąć ręką i iść dalej, czy co jakiś czas warto jest pokazać kły i pazury i metaforycznie biznesowo komuś ściąć głowę, żeby rynek wiedział, że z tobą nie można pogrywać, żeby osoba, która w szkole znęcała się nad tobą, żeby dostała tego strzała raz na jakiś czas, żeby cała szkoła wiedziała, że do Macieja nie. Jak na to patrzysz?
Najlepiej byłoby cały czas odcinać głowy i to było najlepsze dla innych ludzi, natomiast wiąże się to z dużym ryzykiem. I ona wraca i robi ci podgórkę i to w całej firmie, a to na mediach społecznościowych, hejtuje i tak dalej. Więc,
czyli tak tego nie będą robić?
Będą, ale nie w takim stopniu. Im bardziej ty używasz siły do pokazania siebie i co ta osoba źle zrobiła, tym z większą siłą ta osoba ci oddaje. Ja przez 20 lat już to przeżyłem wiele razy. Na początku oczywiście działałem po rycersku i ścinałem wszystkie głowy, ale później i tak to do mnie wracało. Więc stwierdziłem, że lepiej załatwiać jest sprawy bez wielkich emocji. Tym bardziej, że jeśli chcesz postawić na swoim i pokazać tej osobie, gdzie jej miejsce, nauczyć ją czegoś, to ta osoba się tego nie nauczy. Ona będzie żyła tylko zemstą. Znaczy, generalizuję teraz, ale większość osób tak postąpi. Więc ja wolę po prostu odseparować się i nie wdeptać w gówno drugi raz. Po prostu ominąć się bokiem. I zachować stoicyzm, no bo taki jest świat. Nie zrobimy sobie świata idealnego. Jeśli chcemy być rycerzem i załatwiać wszystkich tak jak Batman, to sobie nie wyjdzie. Sami siebie pogrążymy, a świata i tak nie uratujemy. Więc oczywiście trzeba ludziom mówić, co źle robią, ale bez radykalizmu. I co ja rzeczywiście teoretyzuję, bo jestem radykalny, ale wolałbym sam siebie widzieć w takich sprawach, gdzie są mniejsze emocje, niż podchodzić radykalnie, bo później dostaję po tyłku za to.
Jaki był największy objaw twojego radykalizmu przez te 20 lat w biznesie? To, o czym możesz powiedzieć przed kamerą?
No na przykład kiedyś bardzo ważna osoba w naszej firmie, która zrobiła dużo, zaczęła mnie oszukiwać. Jak tylko to wykryłem, to no od razu, tak jak mówisz, wypowiedzenie. No ona stwierdziła, że no, nie wyjdzie z pracy. Że przyszła do pracy i będzie pracować i nie zgadza się z wypowiedzeniem. Więc byłem oczywiście radykalny i wezwałem policję. No i przy pomocy policji ta osoba została wyprowadzona. Postąpiłem dobrze i słusznie. Byłem oszukany. Już teraz nie będę mówił w jaki sposób.
Duża kwota?
Nie chcę mówić, ale wystarczająca.
Moją rolą jest pytać, więc muszę. Kontynuuj.
No i co się później stało? I mimo tego, że pracownicy mówili, że to jest świetna decyzja i wszyscy byli zadowoleni, no to było na początkach firmy, gdzie jeszcze dochodziliśmy w ogóle do tego, żeby być rentowni. No to ta osoba od razu pobiegła do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u, do PIP-u, do wszystkich urzędów, jakie istnieją w Polsce i zaczęła opowiadać, co udało nas. Zwalił się nam kontrolę. I wtedy po tej kontroli dostaliśmy karę finansową, bo ta osoba, wiedząc o tym, co jest u nas nie tak, wszystko powiedziała. A nikt nie jest idealny.
Nie ma firmy w Polsce,
która jest idealna tak. I zawsze ktoś coś wie. Mimo tego, że się starasz i nawet powiesz ludziom, żeby wszystko robili idealnie, to gdzieś tam ktoś da ciała i zrobi po swojemu albo w wyniku zaniedbania.
Chodzi o poziom skomplikowania prawa, też tego nie ułatwia, nie?
Tak. Ta kontrola kosztowała mnie bańkę.
O, wow.
I to i tak było uratowane z 10. Więc...
Jaki jest morał z tej historii? Co byś, jakby wiedząc to wszystko, czy dało się tą historię, to wszystko zrobić inaczej? No bo każdy rozsądny człowiek, wiedząc, że jest oszukiwany, raczej nie daje kwiatów swojemu oprawcy, tylko raczej reaguje w sposób taki, żeby się odizolować. Ty tak zrobiłeś i jeszcze zostałeś ostatecznie ukarany za to. To co można było zrobić inaczej?
Można było to załatwić inaczej.
Jak?
I wiesz co, jak jesteś zły, jesteś w negatywnych emocjach, to chcesz tej osobie pokazać, co źle zrobiła. No i wtedy ta policja, ja wtedy z nią nie rozmawiałem, tylko podchodziłem radykalnie, że no to już jest B osoba. A mogłem postąpić inaczej. Mogłem powiedzieć, wiesz co, ja się poczułem skrzywdzony, zrobiłaś to i to i tamto, więc musimy się rozstać. I ja nie chcę tego rozpamiętywać, to i to zostało zrobione źle, ale na przyszłość chcę, żeby tobie się powiodło, żeby się powiodło w firmie, co możemy zrobić, żeby nie robić sobie dalej krzywdy. Po prostu podejść do swojego wroga ówczesnego, jak do sprzymierzeńca. I jeśli ta osoba poczuje to, to nie będzie później szczekać, tak jak jeden pies na drugiego.
A mówisz teraz to w teorii, czy w późniejszych czasach zrobiłeś faktycznie tak i to zadziałało tak, jak mówisz?
Tak, robiłem później właśnie w ten sposób. Że nie chciałem ludzi od razu ścinać, tylko chciałem im powiedzieć i dać siebie, swoją osobę, bo to jest ważne, że jeśli z tym człowiekiem porozmawiasz, co jest źle, w cztery oczy, to będzie lepiej na później. Ta osoba jakoś potraktuje, że mimo tego, że ciebie zrobiła, to ty mimo wszystko stanąłeś na wysokości zadania i byłeś w stosunku do niej w porządku. I ona to doceni. I już nie będzie tak się mścić, jak chciała.
Ile jest warta obecnie wasza firma?
Nie wyceniamy.
A to jest wartość rzędu dziesiątek czy setek milionów? Czy
setek,
więcej?
Setek.
Jaką cenę się płaci, żeby wejść na taki szczyt biznesowy?
Nie wiem, czy to jest tylko u mnie, ale ja poświęciłem dwa małżeństwa.
Żałujesz? Nie chciałeś, żeby było lekko, więc spełniam tylko życzenia.
Nie jestem idealny, ale fakt, że prowadzę firmę i to mi zaprząta cały czas głowę, rzuca się na relacje i na rodzinne. I jest niestety ciężko to odseparować. I można sobie powiedzieć, no work-life balance, ale to jest w przypadku pracowników. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to patrzysz na całość firmy, a nie tylko na poszczególne zespoły. I to później powoduje, że jednak twoje myśli kręcą się wokół firmy i mniej koło rodziny. I to nie jest tak, że potrafisz się totalnie odseparować od firmy. Przedsiębiorca pracuje 24/7. I ja w zasadzie tak nigdy nie miałem, że przychodziłem sobie z pracy może o 16 i rozbieram się, jem coś i włączam telewizor. Dla mnie to jest abstrakcja. Jakiś Mars w ogóle. Nie wiem, jak można w ogóle tak robić. No ale wiem, że ludzie w większości tak postępują. Natomiast dla mnie to jest coś nie do pomyślenia. Więc ja jak przychodzę z pracy, to jestem dalej w trakcie robienia jakichś różnych rzeczy, które mnie rozwijają, które mi dają jakąś jeszcze większą satysfakcję z danego dnia. Ale fakt jest, że zburzyłem dwa małżeństwa i to nie było miłe.
Czy każdy powinien być mężem i ojcem? Albo czy każdy może być mężem i ojcem?
Nie. Absolutnie nie.
Co byś powiedział widzom i słuchaczom, którzy mają wewnętrzne wątpliwości, ale z racji konstruktu społecznego, w którym funkcjonujemy, boją się na głos powiedzieć, że dla nich najważniejsza jest rozwój, biznes, kasa, sława, jak zwał, tak zwał.
A dlaczego boją się?
Bo ludzie boją się opinii większości ludzi, boją się swoich bliskich, bo wolą zmarnować własne życie, żyjąc opiniami innych, niż goniąc własne marzenia. Tak funkcjonuje większość osób. Więc co byś tym ludziom powiedział, którzy mają w sobie tą strunę tego drapieżnika, tego bezwzględnego drapieżnika, który chce budować, a niekoniecznie bawić się w domu?
No powiedziałbym, że już to przeszedłem i tak rodzina też mogła zmarnować moje podejście do muzyki, bo moje pierwsze kompozycje pokazywałem głównie swojej rodzinie. No i ich wrażenia były okej.
Okay, umiarkowane.
Okay, jakoś tak. No albo w ogóle usta i zero komentarza. Więc ja myślałem, aha, no to jak zero komentarza, to znaczy, że nie chcą mówić, że to jest do kitu, albo im się nie podoba. No więc nie za bardzo miałem dobre wpływy, uczucia z relacji z rodziną i pokazanie im swoich osiągnięć. Ale to spowodowało później, że miałem mniejszą ambicję do muzyki. A później w ogóle odciąłem się od rodziny i nie pokazywałem im muzyki. Teraz nawet moja mama, która na początku bardzo była zainteresowana firmą, zauważyłem, że robi to zbyt dużym zaangażowaniem. Jak tylko powiedziałem o jakichś drobnych nawet problemach w firmie, to od razu słyszałem: Jezus Maria, albo ty zwolnij tych ludzi, po co ci te auta, to wszystko rozkradną. Więc dużo paniki. Więc teraz jestem na takim etapie, i to już jest od wielu lat, gdzie w ogóle jej nie mówię, co jest w firmie, ponieważ to nie ma sensu. I jeśli osoba, z którą rozmawiamy na tematy firmowe, nie jest ekspertem, to lepiej dać sobie spokój. Bo możemy usłyszeć kupę rad, które nie powinny się pojawić, i te rady mogą być błędne. I lepiej ich nie słuchać. Ja zresztą też tak miałem, że jak sam zaczynałem firmę, tą rentakarową, to miałem taką grupkę kolegów, z którymi spotykałem się co tydzień, i oni za każdym razem mi mówili, że to jest bez sensu, co ja prowadzę. A ja im też chciałem udowodnić, że ja to wyprowadzę na właściwe tory. No i rzeczywiście wyprowadziłem, a oni się zdziwili. Ale przez rok czasu pierwszego roku działalności twierdzili, że firma nie ma sensu, robiona w ten sposób, i w ogóle cała wypożyczalnia samochodów. A teraz nawet nie wiem, co oni robią. Ale chyba nie są wielkimi przedsiębiorcami.
Może są w urzędzie pracy w kolejce?
Nie wiem, ale ja dokonałem tego, co im obiecywałem, i przeszedłem tą transformację i byłem wytrwały. I ta wytrwałość właśnie pomogła mi w realizacji tego, co sobie zakładałem. A te założenia były coraz mocniejsze. Na początku, gdy miałem jedno auto, chciałem mieć 5. Później chciałem mieć 10. Jak byłem w jednym małym mieście, to chciałem być w innym mieście. Później chciałem być w 3. Później w 4. Później w województwie. A później były marzenia o całej Polsce, o wszystkich lotniskach. Jak się skończył rentakar, gdzie w Polsce już wszystko osiągnęliśmy, to zaczęliśmy wychodzić trochę za granicę, a jak już wyszliśmy trochę za granicę, no to powstał car sharing, i tak ciągle coś dodawałem. A teraz chcemy być liderem nowej mobilności w Europie. I to jest jakby kolejne marzenie, kolejny cel filmowy na rok 2030. Ja wiem, że w tym roku będziemy już przewozić ludzi autonomicznymi samochodami. Może nie wszystkimi, ale przynajmniej jakoś częściowo ta usługa będzie działała. I to mi się tak bardzo podoba. Chociaż ten kryzys, który w tej chwili następuje, jest niestety trochę przygnębiający i krzyżuje nam plany, ale myślę, że to jest hamulec, który jest chwilowy, a później się znowu odrodzimy jak Feniks.
Pozwól, że ponowię pytanie, ale w trochę inny sposób. Czy jeżeli słucha nas osoba, która czuje, że ma w sobie biznesowego niedźwiedzia grizzly, którego jedynym pragnieniem jest budowanie, poszerzanie swojego imperium, podbijanie kolejnych rynków, i nie ma w sobie ani krzty emocji w kierunku wartości rodzinnych, to czy powinien tych wartości szukać, czy powinien dać się pochłonąć biznesowi, twoim zdaniem?
Powinien pójść taką ścieżką, którą sugeruje mu serce, czyli uczucia, intuicja. I nieważne jest, czy to się skończy źle, czy dobrze. Ważne jest, że pójdzie i będzie wiedział, że posłuchał siebie, czy posłuchała. Bo ja wolę, żebyśmy realizowali swoje marzenia i to, co rzeczywiście chcemy, nawet jak nam się nie powiedzie, niż żeby później na końcu życia mówić sobie: Ja zawsze chciałam być pianistką, ale nigdy nie miałam czasu na to i tego nie zrobiłam. No wiemy przecież, że jest taka książka, która omawia ludzi z domu starców i oni tam mówią, czego żałowali, czego nie zrobili. Więc najgorsze jest dla nas to, żebyśmy nie realizowali tego, co czujemy, co marzymy. Jeśli porzucimy nasze marzenia, no to jest tchórzostwo. No i wtedy zaczniemy dryfować bez celu i się kłócić z rodziną.
Powiedz mi, co napędza człowieka, mam tutaj na myśli ciebie, co napędza człowieka, który, mówiąc tak trochę tabloidowo, ale zarobił już tyle, że starczyłoby dla dzieci, wnuków i pewnie prawnuków, a ty cały czas masz napęd, żeby teraz iść ze swoim sztandarem na Europę. Co jest silnikiem, co jest napędem w tym momencie? No bo już chyba nie instrumenty.
No ja mam gdzieś takie przekonanie, które chyba mi wryli rodzice, żeby nie spoczywać na laurach. Że jeśli ci się wydaje, że już wszystko osiągnąłeś, to może tak być, ale za chwilę się zdziwisz. Świat nas ciągle goni, a my jeśli nie posuwamy się do przodu, to zostaniemy przegonieni. I może tego nie widać, ale tak się dzieje w rzeczywistości. Jeśli w tej chwili ja bym chciał zabezpieczyć to, co mam teraz, obudować się, zrobić z tego wielki pałac, a później zamek, to on i tak zostanie zniszczony przez najeźdźców. Jedynym rozwiązaniem jest ciągła ekspansja. I zresztą widzimy, jak robią to firmy, te największe firmy na świecie. Stąd też globalizacja, jest ciągły rozrost. Nie zabezpieczymy się niczym przed czynnikami zewnętrznymi. Ludzie, żeby zbudować swoją strefę komfortu, żeby czuć się bezpiecznie, robią różnego typu rzeczy, zabezpieczenia, ale to i tak później okazuje się za słabe. Więc ja wolę pójść w trochę innym kierunku, zamiast się zabezpieczać, to inwestować w swoje kompetencje, w swój umysł, że gdy coś się stanie, ja zostanę bez niczego, to sam ze sobą poradzę sobie z każdą sytuacją. I mam też takie przekonanie, że ja w każdej sytuacji sobie poradzę.
W jakie kompetencje obecnie inwestuje człowiek, który może kupić wiedzę każdego specjalisty w Polsce?
Na przykład stoicyzm, podejście do swoich emocji, ponieważ jeśli nie mamy świadomości, w jakich emocjach jesteśmy, to spalamy się niepotrzebnie. I ja już teraz się nauczyłem, mimo tego, że pojawiały się... Ja po prostu idę przez swoje życie, a obok mnie jest bardzo dużo różnych pożarów. Idę przez jakby spalony las i to widzę, ale idę dalej. A wcześniej siadałem, załamywałem się, płakałem, robiłem różne rzeczy, które mnie hamowały, zatrzymywały. A teraz po prostu mam świadomość, że to nic, że dookoła mnie dzieją się różne rzeczy. Tak został skonstruowany świat i takie rzeczy się dzieją, ale ważne jest to, że ja szedł naprzód i robił to, co chce i realizował swoje marzenia.
Czy tutaj przełożenie ma ten cytat Churchilla, że jak idziesz przez piekło, to się nie zatrzymuj?
No tak. Albo jak spadniesz z konia, to wsiadaj na niego od razu. Bo jeśli powiesz sobie, że to za chwilę, że trochę odpoczniesz, no to później już na niego nie wsiądziesz. Zresztą ten sam case jest ze studentami, którzy zrobią sobie przerwę i mówią, że będę później studiował za rok. No za rok już nie wracają. Oczywiście tylko nielicznie, ale większość nie wraca. Więc jakby trzeba cały czas kontynuować. Jeśli raz powiesz sobie, że jesteś za słaby, no to kupi twoją osobowość i nie przejdziesz. Ja miałem takie doświadczenie z moim synem, gdzie byłem na wycieczce i mieliśmy w Meksyku taki fajny kamień, z którego można było skakać do wody. I on był na wysokości około 5-6 metrów. No i z synem żeśmy sobie powiedzieli, no to skoczymy z tego kamienia. No i on poszedł i od razu skoczył. A ja poszedłem na ten kamień i w pierwsze co sobie pomyślałem, to się zawahałem, a co będzie, jak sobie coś zrobię? Ci wszyscy ludzie, którymi się opiekuję, cała firma i to ma wszystko się zniszczyć, bo ja sobie skoczę teraz z kamienia. Ale potem sobie pomyślałem, no przecież jestem odważny. Tutaj potrafię robić różnego typu rzeczy, na które inni by się nie odważyli, a z kamienia głupiego nie potrafię skoczyć. Ale potem, jak już podchodziłem do tego kamienia, to już byłem nastawiony, że to jest coś niebezpiecznego. I stałem tam 30 minut. Przychodzili inni ludzie, którzy skakali z tego kamienia. Przychodziły kobiety, dziewczyny i skakały z tego kamienia. A ja stałem obok i się zastanawiałem, czy jestem tchórzem, czy o co chodzi, że ja z tego kamienia nie potrafię skoczyć. Zaklinczowałem się, zablokowałem się właśnie tym pierwszym pomyśleniem. Potem w ogóle nie skoczyłem z tego kamienia i pomyślałem sobie w ten sposób, czy jestem tchórzem, czy nie. I pomyślałem sobie, że nie jestem tchórzem, ponieważ odwaga nasza kształtowana jest tak jak języki, tak jak inna wiedza w tematach, które realizujemy na bieżąco. Czy jestem na przykład odważny jako przedsiębiorca i ktoś inny z boku mógłby powiedzieć, ja bym w to nigdy nie zainwestował, jesteś zbyt odważny. I takich rzeczy wiele słuchałem. Ale z kamienia taka osoba by skoczyła, a ja nie mogę. Więc ja myślę sobie, nie muszę być odważny skacząc z kamienia. Chcę być odważny w tych tematach, w których ja chcę, aby realizować swoje marzenia. Jeśli mam odwagę, żeby realizować swoje marzenia, to ten kamień to jest pikuś. I to mi jasno dało do zrozumienia, że nie muszę się dobijać i krytykować z powodu tego kamienia, z niego nie skoczyłem, bo robię coś wspanialszego, co mi daje dużo więcej satysfakcji. Tak jak na przykład bokser. Jeśli ćwiczysz cały czas na ringu i wychodzisz do przeciwnika, no to wiesz, że możesz z nim przynajmniej trochę powalczyć. A jeśli nic nie ćwiczysz i wychodzisz na ring i cię wypuszczają i stoi przed tobą zawodowiec, no to co robisz? To tylko liczysz, czy wytrzymam jedną sekundę, czy może trzy, ale wiesz, że musisz stamtąd uciekać, nie? Bo nie trenujesz. Nie masz swojej odwagi, żeby być bokserem. Tak samo jak ja nie miałem odwagi do tego, żeby skakać z kamienia. I to było świetne doświadczenie, bo pomyślałem sobie, idź tam, gdzie, w czym jesteś najlepszy. Nie musisz być najlepszy we wszystkim. Bo zaraz mogę sobie pomyśleć, a może jeszcze tu jestem kiepski, może tam jestem kiepski, no i co z tego? I to mi udowodniło i dałem sobie taką pewność siebie, że mogę nie skoczyć z tego kamienia i wcale nie muszę mieć do tego żadnych zarzutów.
Czy we wszystkim, co jest negatywne, co cię spotykało bądź spotyka, zawsze dostrzegasz coś pozytywnego?
Staram się, ale nie zawsze tak jest. Natomiast jak tylko coś się zdarzy negatywnego, to od razu mam taką świadomość, aby włączać sobie powiedzenie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i szukam rozwiązania, jak można by to przekuć w sukces. A jeśli szukam, to z reguły znajduję.
No tak, gdybyś nie stracił 100 patyków na giełdzie, to nie wiadomo, czy w ogóle powstałaby obecna firma.
Nie powstałaby.
No właśnie. Kolejne pytanie. Powiedziałeś o tym jeszcze przed kamerą, nim rozpoczęliśmy nagranie. W jaki sposób rozwijasz jednocześnie 40 nawyków? Gdzie ludzie mają problem z opanowaniem jednego, nowego.
Mm-hmm. I nie mówię, że mi to idzie idealnie, natomiast podejmuję takie próby od roku już, gdzie na początku miałem 5 nawyków, a później się rozpędziłem i obecnie jest ich aż 40. To są nawyki typu medytacja, ćwiczenia oddechowe, czytanie czegoś po angielsku, spacery.
I masz taką checklistę, którą codziennie odznaczasz?
Dokładnie. I ta checklista składa się z 40 punktów. Na każdy dzień są rubryczki do wpisywania i później każdy dzień jest podliczany, w ilu procentach zrealizowałem te zadania.
Jak często się udaje? W 80% co najmniej?
Rzadko. Mhm. Dla mnie jest sukces, jeśli się wyrobię w 50%, ale z reguły mam 30%. I z tego jestem też zadowolony, ponieważ 40 to jest zbyt dużo. Ja wiem, że powinienem odciąć maksymalnie do 10, ale w związku z tym, że ich jest aż 40, to daję sobie zezwolenie, żeby te procenty nie były takie duże. Natomiast trzymanie tak wielu tych zadań pozwala mi na to, żebym w ciągu dnia wybierał sobie, który jest dla mnie teraz najbardziej odpowiedni, ciekawy i satysfakcjonujący. Bo jednego dnia mogę sobie pomyśleć, a dzisiaj ten nawyk to nie mam na niego siły. Ale w drugim zrobię coś innego, co mi się podoba. I tak przez rok czasu wyćwiczyłem kilka nawyków, które są teraz u mnie bardzo utrwalone. I gdybym nie zrobił tej listy wcześniej, to pewnie bym ich nie wytrenował w ogóle. Ale jeśli ktoś ma robić sobie taką listę, to razem mu, żeby nie robił więcej niż 10 nawyków, bo będzie trudno.
Który nawyk był bądź jest największą dźwignią biznesową dla ciebie? Spowodował największy przełom jakościowy w twoim życiu, w dowolnej materii?
Moja osobowość skupiona jest na wyszukiwaniu tego, co nie działa i na poprawianiu. Zresztą wprowadziła mnie do tego moja ówczesna praca, gdzie 9 lat przepracowałem w Straży Miejskiej, no i wysyłano nas po to, żeby szukać dziury w całym. I teraz mam duży taki nawyk i z nim walczę, a chcę go przełożyć na nie szukanie tego, co działa, ale chwalenie za to, co działa dobrze. I szczególnie ludzi, którzy wykonują coś dobrze i zrobili dobrze i wykonali swoje cele, żeby ich za to pochwalić. No ale walczę z tym, że nawet jak oni zrealizują jakieś cele, to nie mówić im, ale to i to jest jeszcze nie tak, tylko żeby bardziej powiedzieć, ale to i to jest super. I ten nawyk wychodzi mi coraz lepiej.
Czyli walczysz z tym, czemu czwórka, a nie piątka?
Tak. Tak, i to tkwi we mnie mocno, ale mam świadomość i przez tą świadomość, że później na zakończenie dnia będę sobie czytał, czy zrobiłem ten nawyk, powoduje u mnie skupienie, że jednak no, trzeba coś zrobić trochę więcej, a nie tylko szukać tego błędu.
Czy zgadzasz się ze zdaniem, że aby dojść wysoko w biznesie, potrzebna jest ambicja, a żeby tam się utrzymać, potrzebna jest paranoja?
No, trzeba być trochę wariatem, żeby robić rzeczy, które inni uważają za mało prawdopodobne. No bo tak jak mówiłem wcześniej, moja rodzina, moi koledzy uważali mnie trochę właśnie za takiego paranoika, wariata, który sobie gdzieś tam wymarzył coś, co i tak nie zadziała i oni tylko będą się śmiali za jakiś czas, jak mi to wszystko padnie. Więc tak, ja muszę mieć jakąś taką, no być może to można nazwać paranoją w stosunku do tego, co myślą inni, ale rzeczywiście u części ta paranoja później się sprawdza. U mnie się sprawdziła. Chociaż nie we wszystkich biznesach. No bo na przykład miałem taką paranoję, gdy postanowiłem sobie zakupić salon fryzjerski. Chodziłem do fryzjera i on mi się bardzo podobał. Fryzjer był w galerii, taki ekskluzywny. Tam było 12 różnych fryzjerów. I myślę sobie, a właścicielka ogłosiła się, że chcesz sprzedać ten salon, więc ja się zgłosiłem. I myślę, jestem świetnym przedsiębiorcą, bo to było akurat gdzieś po kilku latach prowadzenia rent-a-caru. Jak jestem taki dobry, to teraz kupię sobie salon fryzjerski i zrobię z tego w ogóle sieć w całej Polsce i będzie to mój dodatkowy biznes. No i kupiłem ten salon, w zasadzie przejąłem. Miało być tak, że on tam wychodzi ledwo co na zero, ale ma jakiś plus. Już po miesiącu okazało się, że jest gruby minus, no ale pani trochę zmanipulowała wyniki, ponieważ miała innych salonów sporo, a ja o tym nie wiedziałem, więc przełożyła sobie koszty, przychody i wyszło jej, że ten salon ma trochę plus, ale tak
fizycznie.
Tak, ale tak faktycznie nie było. No więc musiałem się mierzyć ze sporą stratą, ale w międzyczasie podpisałem już umowę z galerią na wynajem lokalu na 5 lat. A tam było znowu zabezpieczenie, że jak im odmówię i skończę przed tym okresem, no to grube setki tysięcy musiałem zapłacić. Więc musiałem trzymać ten salon i wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności, żeby go postawić na nogi przez 5 lat. I robiłem tam naprawdę cuda. I na początku byłem w takiej paranoi. Myślałem, co to dla mnie? Ja to zrobię. I zatrudniałem dużo różnych ekspertów. Nawet dostosowaliśmy się do tego, że czego wymagają klientki, żeby mieć fryzjerów gejów, że z nimi się lepiej rozmawia, że fryzjer musi robić to czy tamto. Dostosowaliśmy się naprawdę do wszystkiego. A mimo tego ludzie nie chcieli płacić więcej niż jakaś tam kwota za zastrzeżenie. I nie mogłem tego przeskoczyć. Jeśli tylko podwyższyliśmy ceny, to ludzie zaczynali przestawać przechodzić. Nie mogłem sobie dać z tym rady i ponosiłem straty przez 5 lat. No i gdzieś chyba po 2 latach stwierdziłem, że jednak no nie zrobię salonu fryzjerskiego, nie zrobię sieci i muszę po prostu odczekać do tych 5 lat. Więc czekałem, ponosiłem te straty w jak najmniejszym stopniu. No i na końcu w ostatniej przyszedłem, miałem takie święto, bo już wcześniej było wiadomo, że oddajemy ten lokal i mój ulubiony fryzjer pyta mi się, jaką dzisiaj robimy fryzurę, szefie. A ja mówię, no nie wiem, zrób mi taką, która mi wystarczy, jak już ciebie nie będzie. Bo nie będę miał już ani ciebie i nie chcę też już chodzić do fryzjera. On mówi, no dobra, no to zrobimy na Bruce'a Willisa. I mówię, wow, ja nie jestem aż tak odważny. Wtedy miałem włosy normalne. Ale on mówi, no to musimy coś wybrać, bo mnie już wtedy nie będzie. Mówię, dobra, rób na Bruce'a Willisa. No i wtedy zrobił mi właśnie taką fryzurę, którą mam do teraz i nie chodzę nigdy już do żadnego fryzjera. No, mam pamiątkę na całe życie. Po byciu w paranoi zostania super przedsiębiorcą fryzjerskim.
Ostatnie pytanie. Poproszę o krótką i konkretną odpowiedź. Czy masz poczucie, czy przewidujesz, że dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji spowoduje, że rentowność waszego modelu biznesowego eksploduje?
Ja wierzę bardzo w sztuczną inteligencję. I już nawet mam takie wyobrażenia, że za jakiś czas klient będzie się w razie jakichś problemów do nas dzwonił, a nasz czat, który teraz mamy, będzie mu na wizji odpowiadał w postaci obrazu człowieka, który będzie fikcyjnym człowiekiem i pomagał mu, a ten klient będzie pokazywał mu być może coś w samochodzie, czego nie rozumie, albo że mu coś pomóc, a ta osoba będzie przy nim i będzie mu pokazywała tak jak fikcyjna osoba, tak jak prawdziwa osoba, która by była przy nim w samochodzie. I to będzie dla mnie wyjątkowa pomoc dla klienta, więc liczę na to. W tej chwili raczej możemy się porozumiewać telefonicznie i to działa tak sobie, chociaż jesteśmy jedną z nielicznych firm nowych mobilności, która ma infolinię rzeczywistą. Większość posługuje się mailem, czatem. A to nas można zadzwonić i porozmawiać z człowiekiem. Wszystkie firmy taksówkowe, te, które są na aplikacje, nie mają biura obsługi klienta. Inne carsharingi też nie. My mamy i to jeszcze 24/7 ludzi, którzy siedzą na słuchawkach, więc mamy dużą wartość dla klienta. Ale chcę, żeby za jakiś czas ta sztuczna inteligencja zrobiła taki przełom, że klient będzie się naprawdę czuł dobrze zaopiekowany i dostanie wszystko, co trzeba.
Szanowni widzowie, słuchacze, naszym gościem był Maciej Panek. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.